Minister Przemysław Czarnek pogratulował księdzu Rydzykowi budowania wspólnoty narodowej. W tym samym dniu stwierdził, że nie słuchał całej wypowiedzi księdza Rydzyka o pedofilii. Czy tej wypowiedzi także mu pogratuluje? Czy w polskich szkołach dzieci będą się uczyć o męczenniku medialnym biskupie Janiaku i jego promilach alkoholu we krwi? O tym już za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
Na początek, zanim będziemy rozmawiać o ministrze Czarnku i jego tych gratulacjach, przypomnijmy wypowiedź księdza Tadeusza Rydzyka na urodzinach Radia Maryja.
Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej, od księdza biskupa Edwarda Janiaka. To jest współczesny męczennik mediów. Media to zrobiły. Udowodnij mi winę. A teraz wszystko się pokręciło i my się trzęsiemy. I myślę, że w Kościele powinniśmy się nie bać i upominać się o sprawiedliwość. O prawo właściwe i o sprawiedliwość. Tak jest. A katolicy niemądrzy i słabi powtarzają. Będą za to odpowiedzialni, za to kamienowanie słowami. A teraz zwłaszcza te filmy, te filmidła, jeszcze nazywają to niektórzy dokument. To jest manipulacja, bo to nie żaden dokument. To jest oszczerstwo, dopóki mnie udowodnią. Zobaczcie, ile na mnie piszą i mówią. Panie ministrze sprawiedliwości, gdybym był winny, to powinniście mnie zamknąć. Bym już siedział. Według tego, co oni mówią. Dlatego zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się. Nie dajmy się i w Kościele się nie dajmy. Księża się nie... To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył. No a kto? A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. No. I Pan Jezus przyszedł podnosić nas wszystkich. I będziemy, ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje i tych biskupów nie patrzą na nic. Ksiądz biskup Janiak na raka choruje i ma walczyć z tym wszystkim, tylko szybciej rak zje. Ilu takich jest? Ilu biskupów już zabili w Polsce?
To się działo w sobotę, to jest ważne, dlaczego w sobotę o tym za chwilę. Wczoraj Radio Maryja opublikowało list gratulacyjny właśnie od ministra Czarnka. Pisze on w nim tak. Radio Maryja to ważny element debaty publicznej. W istotny sposób wzbogaca oraz przyczynia się do pluralizmu w polskim życiu społecznym, kulturalnym i duchowym. Swoje posłannictwo Radio Maryja opiera na uniwersalnych wartościach europejskiej cywilizacji, na jej chrześcijańskim fundamencie. Pragnę bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi, wszystkim redaktorom i pracownikom za niezwykłą rzetelność, profesjonalizm oraz odwagę w mówieniu o sprawach ważnych i bliskich dla tysięcy Polaków. Wyrażam swoje najwyższe uznanie dla konsekwentnie realizowanej misji jednoczenia i umacniania więzi. Nieocenione są zasługi Radia Maryja w budowaniu narodowej wspólnoty. Z okazji jubileuszu Radia Maryja przekazuję najlepsze życzenia oraz serdecznie pozdrawiam wszystkich pracowników i radiosłuchaczy. Życzę, aby rozgłośnia stale się rozwijała, unowocześniała i docierała ze swoim przekazem do nowych odbiorców, a jej głos był coraz bardziej słyszalny w przestrzeni publicznej. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, umacnia i prowadzi całą radiową społeczność, a wszystkich twórców i redaktorów wspiera w realizacji najważniejszych przedsięwzięć. No tu słowa, ani słowa o pedofilii nie znajdziemy. No ale pierwsze pytanie, no czy to jest tak w ogóle niezwiązane z tym, co się działo w sobotę? Czy to jednak jest manifestacja poparcia i akceptacji tego, co Tadeusz Rydzyk, ksiądz Tadeusz Rydzyk powiedział w sobotę? No bo ten list mamy we wtorek, no to jest kilka dni później. Minęło kilka dni. Nie wiem, czy on napisał może go wcześniej, dopiero teraz wysłał?
Tak mi się wydaje, że jednak to nie jest list pana Czarnka napisany już po tej wypowiedzi, ale publikacja go, brak odcięcia się od niego, bo to zdaje się media Tadeusza Rydzyka opublikowały to
no, wsparcie. Na liście jest napisana data 8 właśnie grudnia, czyli wczoraj.
Aha, no to jeszcze gorzej jest niż myślałem. Problem takich ludzi jak pan Czarnek, pan Ziobro, to jest, polega przede wszystkim na tym, że oni nie rozumieją, co to znaczy wolność. Oni mówią, że są wolnościowcami, przecież i Ziobro się afiliuje z Konfederacją, z Korwinem, z tym niby stronnictwem w Sejmie, które jest wolnościowe. Pan Czarnek też powiedział, że on tam nie jest kimś tam, tylko jest wolnościowcem jakimś, niedawno tak powiedział. Ja tych ludzi znam osobiście, przebywałem z nimi, rozmawiałem, widziałem, jak funkcjonują i mam dwie obserwacje. Oczywiście ta pierwsza, powiedzmy, nie dotyczy wszystkich, ale zdecydowanej większości. Zresztą byliśmy razem w tych kontekstach, także możesz potwierdzić, że ci ludzie, pierwsza obserwacja, oni głoszą hasła czy poglądy chrześcijańskie, moralne, ale żyją zaprzeczeniem tych poglądów. Nie? Na przykład na zjazdach jednej z takiej prawicowego środowiska, to tam grzą się, że tak powiem, ze sobą bez ślubu, bez żadnego obciachu. Bez żadnego obciachu. I to ci, oni w sobotę, że tak powiem, robią orgię, a w niedzielę mszę polową se organizują. I to w ogóle nie ma dla nich, wiecie, oni tu nie ma żadnego obciachu. I wiecie, żeby to było, że nikt o tym nie wie. Nie. Na takim zjeździe jest powiedzmy 200 czy 300 osób. Wszyscy to widzą. Jak jeden z drugą się tam w sobotę gdzieś i tak dalej obmacują i różne rzeczy, czy pan naczelny, czy pani naczelna, czy jeszcze jacyś agenci tam się też przejawiają, pojawiają i tak dalej. A w niedzielę rano msza polowa. I ci wszyscy ludzie, którzy wcześniej widzieli orgię lub przynajmniej wstęp do niej, później uczestniczą w mszy. Im się to w ogóle nie kłóci. I dalej popierają się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest pierwsza obserwacja. To są faryzeusze. Być może tam jest kilku uczciwych, nie? Być może jest kilku, nie? To nie wykluczam, ale większość tego środowiska jest absolutnie zdemoralizowana moralnie i do tego jest obłudna dużo bardziej niż lewica. Bo lewica jest tak samo albo gorzej zdemoralizowana moralnie, nie? Bardziej nowoczesna i tak dalej. Ale przynajmniej nie urządza mszy polowych na orgiach tego samego, że tak powiem, w tym samym miejscu i czasie, nie? Czyli mniejszy stopień obłudy jest tam. Nie mniejszy stopień niemoralności i grzechu, ale mniejszy stopień obłudy. Czyli to jest pierwsza cecha tego środowiska, tego, ja ich nazywam kato-talibanem, czy jakoś tak, nie? Ale druga jest, no nie wiem, bo to zależy do czego, druga jest jeszcze poważniejsza. To obrazuje ta moja rozmowa sławetna z Grzegorzem Braunem. Wtedy jeszcze Grzegorzem, dzisiaj już go tytułuję towarzyszem Braunem, no bo z Moskwy czerpie natchnienia, tam jeździ, żeby pooddychać tym świeżym, mroźnym rosyjskim powietrzem wraz z rosyjskimi agentami wydalonymi z Polski. Także dzisiaj to jest dla mnie towarzysz. Zresztą w filmie Wyklęty zagrał swoją rolę życia. To już wszyscy... Przepraszam, nie Wyklęty,
Wyklęty, tylko ten wcześniejszy.
Roya.
Tak, tak. Historia Roya.
Historia Roya. To tam zagrał swoją rolę życia. Myślę, że przekonywująco zagrał i na jednym z takich prawicowych zlotów, gdzie my, środowisko protestantów polskich zaangażowanych przy wartościach konserwatywnych, pokazaliśmy już naprawdę dużo zaangażowania, poświęcenia i skuteczności, jeśli chodzi o różne działania, podszedł do mnie Grzegorz Braun, który wtedy się tak ze mną friendował, chyba tak by mnie przedstawił, a ja jego, że byliśmy przyjaciółmi w tamtym czasie często i gdzieś jeździliśmy razem, robiliśmy różne rzeczy wspólnie w Warszawie i wiele spotkań i tak dalej. I on do mnie przychodzi i mówi tak, tym swoim takim głosem, wiecie, panie Pawle, nie? Tak zaczyna jak swoje przemówienie. No tu widzimy, że Pan by się nam nadał, że no tak, tu nadałby się Pan do naszego tego, tej działalności politycznej, mówi.
A kto to jest my właśnie? Też
on tak nie powiedział. Ja też...
Brown to raczej sam zawsze występował.
No właśnie, to jednak wtedy on mówił, jak towarzysze rosyjscy my, nie? Że on tu reprezentuje jakąś...
Jakieś zaplecze.
Mówi, ale jest jeden szkopuł, jeden problem, Panie Pawle, tu jest. No i drodzy widzowie, chyba domyślacie się, jaki to jest ten mój problem. Tak, nie jestem katolikiem. Nie? Musiałby Pan wrócić na łono jedynego prawdziwego, a wtedy wszystkie drogi przed Panem otwarte. Taką ofertę mi przedstawił. No wiecie, co powiedziałem? Ja powiedziałem, Panie Grzegorzu, mam w dupie te wasze oferty, tak delikatniej trochę. Jeśli Bóg będzie chciał, żebym odegrał jakąś rolę w życiu politycznym Polski, to odegram i wara wam od tego. Nie? Także tak się skończył nasz dialog ekumeniczny. Co było mniej więcej potem, to wiecie. Miałem kandydować z listy PiSu. Naprawdę silne poparcie miałem całego UPR-u. Tu prezes UPR-u, Bartosz Józwiak, rozmawiał o tym z przedstawicielami PiSu, z Czarneckim. Akurat ja z Ziobrą wtedy rozmawiałem o tym. Także tak, tak, oczywiście. I profesor Zybertowicz też był w to zaangażowany. Tak, tak, oczywiście. I Klub Gazety Polskiej też był w to zaangażowany. Tak, tak, oczywiście. No i do takiego kacyka lokalnego tamśmy już przyszli z tym moim przyjacielem zresztą, Tomkiem Zontagiem, i mówię, ja mam poparcie UPR-u, mam poparcie Klubu Gazety Polskiej. No i żeby tam jakieś dowolne, może być ostatnie miejsce na liście PiSu było. To wybory chyba 2011, nie? No i ten kacyk mówi, no tak, ja widziałem, ja wiem, co wy wspaniałego robicie, tu środowisko Idź Pod Prąd, ach i och, ależ oczywiście, proszę tu wypełnić tam formularz, zdjęcie przynieść, już wszystko załatwione, będzie pan na liście. No dobra, taka sprawa, no niech będzie. Po czym po 2 tygodniach on do mnie dzwoni, a może byśmy się spotkali, i wtedy zaczyna tę samą gadkę. No Panie Pawle, no my doceniamy, no jest wszystko fajnie i tak dalej, no ale tu działacze, no niestety, no będzie Pan na liście rezerwowej. Aha, no to już wiem, o co chodzi, nie? Także to są wszystko potwierdzone, znane w środowisku lubelskim i nie tylko fakty, czyli to jest środowisko faryzejskie, cudzołożne, a udające świętojańskich tam nie wiadomo co, ale to jest środowisko bardzo hermetycznie zamknięte i przyjmujące tylko swoich. I tym kluczem jest bezwarunkowe poparcie Kościoła rzymskokatolickiego. Bezwarunkowe poparcie Kościoła rzymskokatolickiego. I teraz ci ludzie są u władzy. Można tak powiedzieć. I dlatego tak wygląda nasza Polska. Tak wygląda nasza Polska. Tak wygląda cały pion sprawiedliwości, gdzie minister klaszcze, jak tu ksiądz wychwala praktycznie człowieka, który jest oskarżony o tuszowanie pedofilów. Nie tylko, wiecie, żeby on ten zrobił tą pedofilię, nie? Kogoś skrzywdził, nie? I on dla dobra tam Kościoła, oczywiście jest to faryzeizm, grzeszność, karalne powinno być i tak dalej, ale chcę tylko pokazać gradację upadku tego człowieka, jak on jeszcze niżej pod ten stół upadł, nie? Zdarzyło się. Ksiądz już tam teraz pójdzie do końca życia, będzie w pustelni siedział i tam korę z drzew jadł i tak dalej, ten grzesznik, nie? No i on w jakiś sposób tam uniemożliwia upublicznienie tej sprawy, no niech on już tam gnije w lochu, ten ksiądz, nie? Wycisza sprawę, nie? To jest moralnie naganne, bo kara sprawiedliwa powinna być, ale Janiak zrobił coś o wiele, wiele gorszego. On, aha, tu już jest spalony. Tu już ilu zgwałcił ministrantów? 6. Dobra, to tu kończymy jego karierę. Gdzie go przenieść? O, do tej parafii go przeniesiemy. Tam jeszcze nikt o nim nie słyszał. Niech idzie. No i po co idzie? Co będzie tam robił? Janiak doskonale wiedział, że tam następnych 6 albo 10 ministrantów zgwałci. Czyli Janiak był współwinny zbrodni tego księdza H, sraczy jakiej innego. I nie jeden Janiak, tylko takich Janiaków było z 50 pewnie w episkopacie.
No i teraz przychodzi pan Czarnek, nowy minister nauki, szkolnictwa, i mówi takie rzeczy o księdzu Rydzyku. Tego samego dnia rano został zapytany w Radiu Wnet właśnie o księdza Rydzyka i mówi, czyli to jest we wtorek, wypowiedź Rydzyka to jest sobota i pan Czarnek mówi we wtorek, nie słuchałem w całości wypowiedzi ojca Tadeusza Rydzyka, jeśli wysłucham w całości, to będę mógł się odnieść. Ewentualne pytania proszę przedstawić ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że potężny atak na Kościół katolicki jest zaplanowany i systemowy. Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że Kościół jest siłą tego narodu. To jest absolutna prawda. Potem jest dopytywany, co dalej z tą pedofilią. Nie zmienia postaci rzeczy, że w poszczególnych przypadkach na pewno co niektórzy przedstawiciele Kościoła popełnili jakieś błędy, za które powinni odpowiedzieć.
Jakieś błędy, tak.
Jeśli chodzi o kwestię pedofilii, to zbrodnia pedofilii jest tak potężną, dla której nie ma najmniejszego usprawiedliwienia. Jeśli ją popełnia pojedynczy człowiek Kościoła, to jest to spotęgowane do potęgi entej, ponieważ ona nie szkodzi wyłącznie samemu pokrzywdzonemu, ale całej rodzinie, nie szkodzi tylko w wymiarze fizycznym, ale również duchowym. Czyli zobacz, jakoś tam dostrzega, że jak ksiądz jest pedofilem, to jest gorzej niż jak murarz na przykład jest pedofilem.
No nie, i kończy tylko murarze.
Tylko
są
murarze. No tak, tak Rachoń.
To Rachoń tak twierdzi. Tak.
Powtarzam z uporem maniaka, mówi Czarnek, jeśli chcemy wyjaśnić pedofilię w Kościele, choć ona nie występuje tam na większą skalę.
Nie, bo to
to musimy zacząć
jest
od tego, że przytłaczająca większość przypadków pedofilii ujawnionej w Kościele ma tło homoseksualne. Jeżeli ktoś chce poważnie rozmawiać, zacznijmy od tego, jak wyeliminować również te zjawiska. Czyli zły jest według Czarnka... Czy winą pedofilii,
księża
winę pedofilii to jest homoseksualizm.
Homoseksualizm księży.
Księży.
Teraz, no co państwu do homoseksualizmu księży w Kościele katolickim? To jest przecież sprawa wewnętrzna Kościoła rzymskokatolickiego. Czyli co on jako minister edukacji wyśle, może na posiedzeniu rządu umówią się, że teraz minister Ziobro będzie chodził i zaglądał w orientację, że tak powiem, kandydatów do seminariów duchownych, czy jak? No bo ja nie wiem, jak on to chce zrobić. Jaką siłę ma ten argument? Nie? Znaczy, jak należy rozumieć ten argument pana Czarnka?
No, że Wilne jest chyba LGBT w takim razie, tak?
Ten tak, ale to LGBT, że tak powiem, jest na zewnątrz Kościoła katolickiego, czy wewnątrz?
Na zewnątrz. Ja podejrzewam, że tak jest, że on chce powiedzieć, no przecież my walczymy z LGBT, no to walczymy z homoseksualizmem.
Księża gwałcą dzieci ze względu z winy LGBT.
Tak, na ulicach.
Aha. Bo ja myślałem, że to trochę inaczej. Bo rzeczywiście wśród księży tam różne są statystyki. Tu ksiądz profesor Kobyliński jest w tym ekspertem od kilkudziesięciu lat. Wręcz zajmuje się tym tematem, ostrzega, ale to są statystyki na poziomie kilkudziesięciu procent. Tam w niektórych episkopatach to jest ponad...
Kilkudziesięciu procent homoseksualistów wśród księży.
Tak, że to nawet podobno przekracza. Mówię, ja nie wiem, nie badam tego zjawiska, tylko cytuję, przekracza ponad 50%. Jeśli chodzi o zbrodniarzy pedofilów, no to się waha między 6 a 10% kleru, nie? Czyli no to zaraz. No, panie ministrze Czarnek, to winno jest LGBT poza Kościołem katolickim, czy winni są zboczeńcy, dewianci, przestępcy w łonie Kościoła katolickiego? To jest pytanie proste dla ministra Czarnka, ale... Ja bym jeszcze od tego LGBT i tego homoseksualizmu troszkę odszedł, bo moim największym problemem z tym środowiskiem to jest to, że oni nie rozumieją istoty wolności. Przecież ile oni mnie zapewniali, że protestanci w ich państwie to będą mieć wolność większą niż w państwie komunistycznym, czy tym, co teraz jest, katokomunistycznym. Pamiętasz wywiad w swoim mieszkaniu wtedy jeszcze z Grzegorzem Braunem? Ja powiedziałem mu, panie Grzegorzu, ja się obawiam, że kiedy wasze środowisko, ci tacy powiedzmy konserwatywni albo fundamentalni katolicy, dojdziecie do władzy, to ja, mój Kościół, będziemy prześladowani za poglądy, które głosimy. On mówił, panie Pawle, a niech Bóg zachowa, my tak kochamy wolność jak Maryję, albo jeszcze bardziej, żadnego prześladowania protestantów nie będzie. Otóż ile to jest w tym prawdy?
Ale Braun przecież nie rządzi.
Ale jego koledzy rządzą. A ale jego koledzy typu Ziobro rządzi. Czarnek rządzi. To przecież jest to samo towarzystwo. Pamiętasz, taki jest znany radny lubelski, który Czarnka popiera, Czarnek jego popiera. My go nazywamy mięsień, ale jak on się nazywa? Weź mi przypomnij. No nie, to pan Brzozowski chyba. Pan Brzozowski, nie? Też z Klubu Gazety Polskiej. No to przecież on cały czas Brauna tam gloryfikuje, zaprasza, wygaduje różne takie te poglądy Brauna, głosi. To jest dokładnie to samo towarzystwo, bo znamy to od podszewki lubelskiej. Wiemy, kto z kim, ryba tu z tego Kiku, co Mariana wyrzucił za to, jak w Kiku tam pięknie jechał po PiSie. Pamiętacie to piękne przemówienie? To ryba go wtedy w ramach wolności wywalił z Kiku i powiedział: nigdy więcej kamera, idź pod prąd, nie będzie w Kiku! No to są wolnościowcy. Pełną mordą! Albo całym świńskim ryjem! Tyle oni z wolnością mają wspólnego. No i tyle. To jest najgorsze. Że oni, bo gdyby oni sobie w swoim kościele, w swoich mediach tak rozumieli wolność, proszę bardzo, pies ich tam tego. Ale oni rządzą w państwie. I oni dzisiaj dokładnie tak samo. To kościelne rozumienie wolności przenoszą na całe państwo polskie. I wtedy nie ma w tym państwie dla takich ludzi jak ja, ty, czy wielu naszych widzów, nie ma miejsca w tym państwie dla nas.
No ale powiedzmy,
i tego doświadczyłem na własnej skórze wielokrotnie.
W samym tym liście, no tu on, można powiedzieć, no chwali Radio Maryja, które no ty też kiedyś tam chwaliłeś.
I dzisiaj za pewne rzeczy mogę pochwalić.
Właśnie za te swoje rzeczy. No tutaj później wypowiada jednak się krytycznie o pedofilii. No to nie jest tak, że ten Czarnek tylko, można powiedzieć, tuszuje. Chociaż z drugiej strony, no do wtorku zdążył już pochwalić Rydzyka, nie zdążył wysłuchać całej jego wypowiedzi.
Myślę, że kłamie. Wiecie, cała Polska mówi o tych słowach. I minister edukacji? To kogo on chce edukować, jak on taki zapóźniony w rozwoju i jeszcze nie odrobił lekcji z soboty w środę czy we wtorek? To jest kpina. To jest ugarstwo paskudne, obrzydliwe, katokomunistyczne, faryzejskie ugarstwo. I wstyd, panie Czarnek, że się tego dopuszczasz. Bo że ty byś bronił Rydzyka, księdza Rydzyka, w obecnych okolicznościach, to ja rozumiem tę waszą korporacyjną lojalność. Ale że ty łżesz, że tyś nie poznał wypowiedzi, o której mówi cała Polska i w ten sposób, że tak powiem, próbujesz się wykręcić od postawienia, od odpowiedzi na postawione ci przez dziennikarza pytanie, to jest wstyd, hańba dla ciebie jako katolika.
Przejdźmy teraz jeszcze do księdza Rydzyka. Wczoraj mówiłeś, zapowiadałeś, że papież odsunie księdza Tadeusza Rydzyka. Przypomnijmy tą wypowiedź.
Czy papież Franciszek pogrąży, czy odsunie w jakiś sposób księdza Rydzyka?
Myślę, że ta afera, ona odbije się, znaczy dotrze do Watykanu. To już
zobaczcie, dotarła.
Zobaczcie, jak szybko zareagowali polscy oficjele katoliccy, biskup Ryś, prymas Polak, nie? To praktycznie następny dzień od razu jest reakcja, odcinamy się. A to są te tuzy z Kościoła katolickiego w Polsce, które są powiązane, można powiedzieć, z Franciszkiem. Tak? Przynajmniej biskup Ryś, biskup Polak może mniej, ale też z tej opcji troszeczkę. Nie? Czyli oni szybko zareagowali. Czyli oni mniej więcej wiedzą, jakie będą tutaj decyzje, czy spodziewają się decyzji Watykanu. Bo przypominam, że biskup Janiak został pogrążony nie przez film Sekielskich, nie przez media, i tam to ksiądz Rydzyk bzdury opowiada, że to tam media są temu winne. To papież Franciszek pogrążył biskupa Janiaka. To papież Franciszek. A Rydzyk co powiedział? Tu jacyś tchórzliwi katolicy trzęsą portkami, to co? Papież Franciszek to jest ten tchórzliwy katolik, który trzęsie portkami, księdze Tadeuszu? Także to już poszło do Watykanu. To, że redemptoryści tak nabierają wodę w usta, no widać, że ksiądz Tadeusz ma, można powiedzieć, poważny wpływ na prowincjała warszawskiego i tych hierarchów nad nim. Jaki to jest wpływ, czy finansowy, czy jeszcze jakiś?
Ale kto wygra? Papież Franciszek
czy
ksiądz Rydzyk?
Nie, to jest dla mnie pewne, że wygra tu papież Franciszek.
Co zrobi z księdzem Rydzykiem?
Papież Franciszek jest bezwzględny w takich sytuacjach. On nie znosi niesubordynacji i myślę, że tu ksiądz Tadeusz, że tak powiem, dokonał takiego fałszywego ruchu. pycha go zaślepiła i poszedł na bezczela. Poszedł na bezczela, próbując ratować ten stary, zgniły system hierarchiczny Kościoła Rzymskiego w Polsce. To, co ksiądz profesor Kobyliński mówił u nas, ten system się za chwilę zawali. On już idzie, że tak powiem, ku ruinie. To jest tylko kwestia tygodni, może miesięcy.
To mówiliście wczoraj o księdzu Rydzyku. No i wczoraj było widać, jak on zaczyna się wycofywać. Na początku jeszcze szedł zaparty i mówił, że jego wypowiedzi nie można wyrywać z kontekstu. A potem napisał takie oświadczenie, gdzie już nawet padło słowo przepraszam. I w kontekście nawet jeszcze tej wypowiedzi o papieżu Franciszku oświadczył, że w żaden sposób nie miał zamiaru krytykować, ani tym bardziej podważać decyzji Ojca Świętego wobec toczącej się sprawy biskupa Janiaka. Powiedział, że chce stanowczo świadczyć, i w słowach, które wypowiedziałem 5 grudnia przy okazji obchodów, nie było moją intencją ranienie kogokolwiek, a zwłaszcza osób, które jako małoletnie doświadczyły przestępstw seksualnych ze strony duchownych. Tacy sprawcy po rzetelnym dochodzeniu, udowodnieniu winni spotkać się ze stosowną karą. Każdy niegodny czyn jest grzechem, a dopuszczający się go grzesznikiem, który nawróciwszy się powinien prosić Boga o miłosierdzie. No to już teraz o tych pokusach jakoś nie wspomina, że każdy ma pokusy i każdy grzeszy. Przestraszył się, Rydzyk, myślisz?
To mówiłem wczoraj, tak, przestraszył się, tak próbuje załagodzić sprawę, żeby ucichła. Oczywiście on nie przeprasza za swoje grzechy, tylko on przeprasza tych, którzy źle zrozumieli jego wypowiedź. Tej wypowiedzi nie można było źle zrozumieć. Ona była jasna, czytelna, prosta. Do tego pokazywaliśmy wczoraj wiele podobnych wypowiedzi wcześniejszych, gdzie nawet dzieci obwiniał ksiądz Tadeusz Rydzyk za te zjawiska pedofilii w kościele, że seksualizacja dzieci jest winna, że księża ich gwałcą, no bo oni ich kuszą, rozumiem, i tak dalej. Także obrzydliwe, i to mówiliśmy już na naszej antenie wielokrotnie. Ale jeśli pozwolisz, chciałem wrócić do tych zdań Czarnka, bo on jest przecież ministrem edukacji i także teraz szkolnictwa wyższego. Tu dzisiaj zdaje się jakiś strajk, nawet tam środowiska lewicowe organizują przeciwko niemu.
Tak, młodzież chce homofobicznego ministra głoszącego kontrowersyjne poglądy odwołać, i mają protestować dzisiaj uczniowie, studenci mają nie wziąć udziału w zajęciach.
To tym strajkiem możemy się zająć za chwilę. Jeśli pozwolisz, ja chciałem jeszcze do tej tezy, on tu jeszcze księdza prymasa Wyszyńskiego bierze, że Kościół jest siłą narodu i że to jest absolutna prawda. Że to jest absolutna prawda. To są zaklęcia, w które chcą wierzyć, taki zabobon, w który chcą wierzyć ci właśnie przedstawiciele katolickiej, tej takiej katofundamentalnej elity. Oni sobie to powtarzają i w ten sposób rozgrzeszają sami siebie za obronę plugastwa Kościoła katolickiego. Nie? To robi ksiądz Tadeusz. Przecież on właśnie w ten sposób myśli, że Kościół jest najlepszy dla narodu, czyli wszystko, co przeciwko Kościołowi, no to jest złe dla narodu, dla Boga, dla Maryi, dla tam, nie wiem, wszechświata, cywilizacji, Marsa i tak dalej, nie? Ja tylko mam takie pytanie. Gdyby tyle zbrodni tuszowania pedofilii i samej pedofilii zdarzyło się, powiedzmy, w jakiejś
platformie.
Albo partii innej, tam Wiosna, czy Jesień, czy Przedwiośnie, czy co innego, nie? Czy media Tadeusza Rydzyka, czy media rządu pisowskiego nie waliłyby jak w bęben w te środowiska, że to są strasznie złe środowiska, kryją pedofilię i tak dalej? No pytanie oczywiste. Waliłyby jak w bęben, nie? Czyli zobaczcie, to nie jest atak na Kościół, kiedy mówi się prawdę o tym Kościele. To nie jest atak na Kościół. To Kościół zasłużył sobie na tę opinię i takie kary, czy takie konsekwencje. Zobaczcie, Czarnek, Rydzyk, ksiądz i inni, oni odwracają kota ogonem. Oni mówią, że to lewica tworzy pedofilię w Kościele. Nie?
Nie. Ja nie mówię, że w ogóle nie ma w pedofilii, no to nie ma tworzy, więcej niż
wiem,
gdzie
wiem,
indziej,
no, nie ma żadnego wiem. Oni zjawiska. Tworzą, oni mówią, że lewica albo wyolbrzymia to zjawisko, czyli tworzy medialnie pedofilię, a to skąd te łzy, skąd tyle ofiar, skąd tyle bankructw diecezji na przykład amerykańskich, czy upadek kościoła w Irlandii, jeśli to tylko bańka spekulacyjna, medialna, A jednak są wyroki, są świadkowie, są odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli oni z jednej strony mówią, że to jest wymysł, że wcale w Kościele nie ma tej pedofilii, to tylko wymyślili sobie ci lewicowi dziennikarze i atakują biedny Kościół katolicki, a już nawet jak są te przypadki pedofilii, już nie mogą wybrnąć z tego, to mówią, że to jest wina LGBT, która seksualizuje dzieci i one kuszą tych niewinnych księży, którzy mają pokusy. No przecież tylko Maryja nie miała pokus, nie? Ale patrzcie.
Później gdzieś Jezus.
Ale zaraz. Właśnie chciałem zadać to pytanie. Jeśli Maryja nie miała grzechu, nie miała pokus, nie, w ogóle nie jest winna grzechu, to czy, księże Tadeuszu, można powiedzieć, że Maryja nie potrzebuje Jezusa do zbawienia? No to jest kpina. To jest kpina, to pokazuje już z poziomu teologicznego, biblijnego, bezsens nauki katolickiej, bezsens totalny, negowanie ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu Golgoty za każdego człowieka, także za biblijną Maryję czy Marię. Proste jak 2 razy 2. A oni takie kucypały Polakom opowiadają. Minister Czarnek, myślę, że zna historię. Jest prawnikiem, czyli historia jest jednym z podstawowych przedmiotów wymaganych zarówno przy zdaniu na prawo, jak później w trakcie studiów też historia jest jednym z ważniejszych przedmiotów na początku kształtowania takiej no, wiedzy ogólnej prawnika. Także jestem przekonany, że profesor zresztą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zna historię Polski, zna doskonale i wie, że ksiądz prymas, kardynał Wyszyński, zdradził żołnierzy II Rzeczpospolitej. Zdradził Wojsko Polskie.
No, zdradził myślę, że on ci powie,
naród polski.
Musiał, że to tak trzeba było się dogadać, że inaczej się nie dało.
Węgierski kardynał w tym samym czasie, mniej więcej, zachował się całkowicie inaczej, Menschentin. Także można było zrobić inaczej i w bliskich nam Węgrzech hierarcha katolicki najwyższy zachował się całkowicie inaczej. U nas cały episkopat poszedł na kolaborację z komunistami, podpisał w kwietniu 1950 roku porozumienie służalcze w stosunku do komunistów, porozumienie, że będą wspierać władzę ludową, że będą wspierać budowę kołchozów, że będą zwalczać bandytów z podziemia niepodległościowego, czyli właśnie żołnierzy wyklętych. To wszystko Wyszyński podpisał własnymi rękoma. Także powoływanie go jako autorytet, jeśli chodzi o sprawę narodową, jest kpiną w żywe oczy z historii, którą znamy, a która przed narodem jest ukrywana. A w czasie powstań, to jak hierarchia katolicka się, panie ministrze Czarnek, od edukacji zachowywała? Czy do boju stanęła z orężem? Czy błogosławiła kosy? Czy wychwalała cara i kazała mu służyć? Jak się Polaki buntować będą, sam na nich klątwę rzucę. To są słowa jakiego papieża? Buddyjskiego? Może mahometańskiego? Nie. I pan Czarnek wie to doskonale. To są słowa katolickiego papieża. Fundament polskości.
O tym, co, jak myślisz, jak to się dalej potoczy, czy to rzeczywiście przycichnie, no bo widać, że się wycofują, Rydzyk się wycofuje, Ziobro siedzi cicho. Opozycja też wczoraj, dałeś taki challenge, masz nawet hashtag Ziobro do dymisji. Nikt tego na razie nie podchwycił, jest Kaczyński do dymisji, o Ziobrze cichosza. Czy to
nie jest
rozmyje?
Tak cichosza, nie jest cichosza. Coś, że tak powiem, trop zwęszyli towarzysze z PSL-u. Oni to wierzę w ich zdolności, wiecie, psy gończe, świnia truflowa i tak dalej, także tu wierzę, że oni te wiatry, jak tam, że tak powiem, klimatyzacja niesie po Sejmie, że oni wyczuwają. Jak oni mówią, że teraz jest czas na obalenie rządu, to oni zrozumieli, oni zrozumieli, o co chodzi.
Mówisz o słowach posła PSL-u Władysława Teofila Bartoszewskiego.
On napisał... później szef, ten Kamyk Kamysz, czy jakoś
też,
to
ale
powtórzy.
On napisał na Twitterze, w ostatnich 6 miesiącach były 2 szanse na obalenie rządu. Raz pewna partia się zawahała, a było o 0,5 kroku. Drugi raz powiedziano nam, nasi wyborcy tego nie zrozumieją, a upadek rządu był pewny. Prawdziwi liderzy przekonują elektorat, a nie tworzą politykę w oparciu o sondaże. Potem został dopytany. Pierwsza ta sytuacja, chodziło o to, że Jarosław Gowin mógł na początku roku przy tych pierwszych wyborach majowych przejść właśnie, on twierdzi, na stronę opozycji, ale jakaś partia się wtedy zawahała. Dopytany, czy chodzi o porozumienie, powiedział, że nie porozumienie, no czyli co?
Platforma.
Koalicja,
Platforma się zawahała i tu jasne jest to z dalszych wierszy.
Drugi ten przypadek.
Chodzi o to, wytłumaczmy naszym widzom, jak to się zawahała. Chodziło o to, że można było obalić rząd Kaczyńskiego, znaczy Morawieckiego, ale wiecie, skrót myślowy.
Kaczyński też się zamaskował.
Blokując ustawę o... On teraz z Orbanem, to był inkognito.
Tutaj, zobaczcie państwo. Dajmy na pełny ekran.
Tu ale mamy... to Orban dał to zdjęcie, widać, że ale wie, że...
Widać, że Kaczyński albo dopiero co nałożył tą maskę tuż do zdjęcia. Przecież w ogóle nie umie jej nosić.
Gdzie by kto by się zabił, jakby szedł? O własne nogi by się potęgał. No ale dobra, wróćmy do tych futrzaków, bo... Wtedy można, bo o tym mówi ten PSL-owiec, wtedy mogliśmy obalić rząd.
To, znaczy, to mówi o drugiej sytuacji, bo pierwsza mówi
ja
o
mówię
Gowinie, druga tak. No, mówi właśnie o ustawę futerkową, że można było głosować.
I wtedy
przeciw,
Platforma...
mówi, że Platforma im powiedziała, ale nasi wyborcy tego nie zrozumieją.
Nasi, bo oni też chcieli, że tak powiem, tej ustawy. A PSL-owiec mówi, jakbyście powiedzieli, że robicie to dla obalenia rządu, to by wam wszystko wybaczyli wasi wyborcy. No ale Platforma głupia, no samo widzicie.
No i na koniec właśnie no, mówi trochę o PiS-ie, mówi, podkreśla, że w obecnie PSL nie prowadzi rozmów z PiS, by zająć w koalicji rządowej miejsce Solidarnej Polski. Zaznaczył jednak, że toczą się rozmowy o konkretnych sprawach, jak na przykład wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. No i na koniec dodaje to, co mówiłeś o Ziobrze. Jesteśmy w stanie wesprzeć rząd PiS, jeśli grupa, która stoi za rozwaleniem systemu sprawiedliwości, odejdzie z rządu. Nie będziemy popierać takiego rządu. Największa destrukcja, którą ten rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy dokonał w ciągu ostatnich 6 lat, to destrukcja systemu sprawiedliwości.
No to mówią o Ziobrze. I kuszą Gowina, żeby stał się premierem. Zobaczcie, patrz, ten Gowin to jakiś niezatapialny normalnie, jak Titanic, nie? Taki skonstruowany na niezatapialny. No zobaczymy, jak to się dalej...
To samo mówi Hołownia, że chciałby właśnie Gowina przeciągnąć na swoją stronę.
Kuszą Gowina, żeby został premierem rządu technicznego do czasu rozpisania i przeprowadzenia nowych wyborów. No a potem mu się jakąś tam ciepłą posadkę również znajdzie. Jestem głęboko przekonany, że Gowin poważnie to rozważa. Że Gowin poważnie to rozważa i nie zdziwiłbym się, że jeszcze przed świętami zobaczymy tutaj takie ciekawe roszady. Nie zdziwiłbym się. Oczywiście, no nie wiem, bo to tam różnie może być, ale taki scenariusz bym mocno obstawiał, że tym razem, bo Gowin wie, że już nie ma co robić w przyszłości. Kaczyński mu nie zapomni tego buntu z wiosny, kiedy się tam sprzeciwił tym wyborom majowym. Także to środowisko Gowina wie, że ich wytnął z tych list wyborczych i tak dalej. No i wiedzą, że teraz mają szansę. Teraz mają szansę przejść na drugą stronę, odegrać tam czołową rolę i tak dalej. I myślę, że tak zrobią. To jest taka logika. Zobaczcie, że przecież Gowin opuścił Platformę i został, że tak powiem, przeniesiony, czy tak zachęcony do poparcia PiS-u, nie? No to teraz już jak PiS tonie, no to on...
Wróci do macierzy.
Wróci do macierzy i powstanie tu jakaś taka antypisowska koalicja. Są przecież już ci posłowie wykluczeni. Znaczy jeden, a reszta no tam jest mocno, ma, mówię o pośle Kołakowskim, który zachował się jedyny.
Ale myślisz, że ten rząd upadnie? No bo ty już wieszczysz ten upadek tego rządu no już od maja. No i ten rząd cały czas jednak Kaczyński umie tych posłów gdzieś tam za coś tam trzymać, powiedzmy tak. No i oni przed cały czas jednak płyną, dalej rządzą Polską.
No, że wiesz, że Kaczyński jest geniuszem intryg pałacowych, no to jest truizm, to wszyscy wiedzą i tu on wszystkich zaskakuje. No, ta taka uległość ministra Ardanowskiego, no to dla mnie osobiście było wow. To tego się nie spodziewałem. No to przecież to mówiłem o tym tu wielokrotnie, ale mówię. teraz kumulują się konflikty, które tworzy sam PiS. Przecież ten dzisiejszy strajk uczniowski to przecież jest też skumulowany czy wytworzony przez mianowanie Czarnka. Bo z wieloma poglądami pana Czarnka ja się mogę zgodzić. Nie? Takie, co tam wyprowadza z Biblii niektóre i tak dalej. Tylko on tak głupio je realizuje, że ja nawet nie chcę mówić, że mam, wiecie, coś, bo to wstyd z taką głupotą się, że tak powiem, w jakiś sposób korelować. On robi to w tak głupi sposób, że gdybym nie wiedział, że to środowisko tak właśnie myśli i postrzega rzeczywistość, to bym myślał, że on chce skompromitować katolicyzm w Polsce.
Ale zobacz, jaki to jest też ta nominacja, to jest też takie, no można powiedzieć, czy danie w policzek, czy takie już pokazanie na bezczela, że może my dajemy kogo chcemy, nic nas nie obchodzi wasze zdanie, no bo tak jak powiedziałeś, Czarnek już słynął z takich kontrowersyjnych wypowiedzi przed tą nominacją. Żadnych tam wielkich dokonań w nauce ani doświadczenia
no nie ma. Tak badali dziennikarze jego dorobek na kulu, to jakoś tak
no
same
i po
tłumaczenia
prostu zrobili,
jakieś.
Zrobili, jakiś był ten Piotrowski, taki człowiek, można powiedzieć, niczym się nie wyróżniający. O nimśmy mówili dosyć dużo wcześniej. No i dali właśnie taką twarz PiSu, bulteriera PiSu, tak się go nazywało, właśnie za zasługi, jak on wcześniej głośno krzyczał za Jarosławem Kaczyńskim.
No i tu mam dylemat. Czy to jest ta, można powiedzieć, realizacja starego polskiego przysłowia, jak Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera? Czy te nominacje głupie Kaczyńskiego to jest to? Czy to jest celowe działanie? Celowe działanie. Ja nie mówię, że Czarnek wie, że realizuje tę rolę. Nie? Ale myślę, że to, co się dzieje, te nominacje, tu zresztą niedługo będzie film Sekielskich podsumowujący
jutro
właśnie
chyba, tak? 10.
Podsumowujący te sabotażowe
Polska
działania.
W mgle? Jakoś
tak. Sabotażowe działania rządu PiSu, jeśli chodzi o walkę z chińskim, to trzeba zawsze podkreślać. Chińskim to jest atak chińską bronią biologiczną, za tym stoją komunistyczne Chiny, nie można tego stracić z oczu, ale PiS się zachowywał albo jak skończoni durnie, albo jak sabotażyści. Ja nie wiem do dziś, co wybrać. Nie? I teraz Czarnek, moim zdaniem, realizuje misję zniechęcania ludzi do wartości chrześcijańskich. Bo gdyby on naprawdę
taki
chciał...
taki Korwin, tylko że można powiedzieć
tak, Korwin,
nowy.
Tylko że po stronie Ziobry, PiSu, o tu w tym obszarze. Nie? Bo gdyby on rzeczywiście chciał coś dobrego zrobić, zresztą podobną rolę odgrywał Giertych, to też był taki bulterier, taki wiecie, rar, i tu wszystkich zje, co tam, mundurki, będziemy szyć,
matura
wszystko, matura, tak. I co? I dzisiaj skacze na kodzie, dzisiaj już jest w innej branży, czyli tutaj pokazanie, że on odgrywał jakąś rolę. Ja napisałem wtedy taki artykuł, miałeś chamie złoty róg. Wtedy, jak Giertych był, mówię, jeśli nie wprowadzisz wolnościowych zmian w szkołach, czyli żeby dać rodzicom władzę w szkołach, żeby zdecentralizować system edukacji, żeby wprowadzić rozwiązanie pośrednie przed prywatnym szkolnictwem, czyli bon edukacyjny. Jeśli tego szybko nie zrobisz, to po tobie przyjdzie jakaś wiosna i, że tak powiem, zamiast twoich lektur da takie lektury, że ci się będzie przewracać nie tylko w głowie, ale w innej części ciała. Dokładnie tę samą rolę dzisiaj odgrywa minister Czarnek. Przecież jak on nawpycha tam Jana Pawła II, to za chwilę po upadku tej szkodliwej koalicji katolickiej, katolicko-narodowej, czy katolicko-komunistyczno-narodowej, przyjdzie koalicja lewicowa. Jak myślicie, jakie lektury dadzą? Jedyną ochroną była decentralizacja szkoły. Żeby powstały szkoły katolickie. I tam niezależnie od rządu będą se czytać Jana Pawła II tam od rana do wieczora.
Szkoły katolickie.
Tak, ale chodzi o to, że są marginesem systemu edukacji. Ja nie mówię, że ich nie ma. Nie? Tylko mi chodzi o to, żeby rozbić centralny system. Zlikwidować Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zabrać narzędzia propagandy i trepanacji czaszek młodych ludzi. Zabrać to rządowi. To by zrobił prawdziwy chrześcijański wolnościowiec. A nie popierdółki jakieś. Oni robią coraz większy zamordyzm i szyją buty lewicowym, bezbożnym rządom. W tych butach oni już z tymi dziećmi zrobią, co będą chcieli. A kierunek powinien być: budujemy prywatne szkoły. To będzie proces, może na 10-15 lat, ale zacznijmy. Bon edukacyjny, nie? Czyli że każdy rodzic ma jak gdyby bon z pieniędzmi i teraz państwo wycofuje się z finansowania, z zarządzania szkołami. Teraz niech się tworzą szkoły prywatne, obywatelskie, takie, śmakie, kościelne, lewicowe, prawicowe, kosmiczne. I każdy rodzic przychodzi do tej szkoły i od razu za nim idą budżetowe pieniądze. Nie? To jest pomysł Unii Polityki Realnej na czas przejściowy. A potem mówimy, a po co macie nosić te pieniądze? My wam obniżymy podatki o te pieniądze i se sami płaćcie za szkołę. I już mamy prywatny system edukacji i już nie ma możliwości indoktrynacji naszych dzieci. To jest jedyna dzisiaj chrześcijańska, wolnościowa droga do uratowania naszych dzieci. A ci hunwejbiny, talibowie, będą dalej zamordyzm w MEN-ie wprowadzać.
No to, co powiedziałeś o Giertychu, no to warto sobie też przypomnieć skalę, ile Giertych był tym ministrem.
A parę
rok,
miesięcy.
Półtora,
nie,
jakoś
nie,
może nawet
długo,
nie,
no może trochę.
Przecież ile ten PiS rządził, nie, 2 lata. Tak, potem ile było lat rządów Platformy Obywatelskiej? 7, 8, tak. Więcej nawet.
A teraz to już teraz, się nie podniesie.
No niby
teraz
PiS rządzi już długo, tak? No 5 lat.
Młode
ale
pokolenie już jest całkowicie oderwane od Kościoła
właśnie,
katolickiego.
Bo nie widać tego w skutkach w szkole, tak? W szkołach dalej rządzi lewica.
Młode pokolenie oderwane jest od wartości konserwatywnych. To już Kurski trzeźwo powiedział Kaczyńskiemu: następnych wyborów ja ci już tą skomuszałą telewizją nie wygram. Bo ja do starych ludzi docieram. Młodzi żyją już całkiem w innym świecie. Ja tam nie mam wstępu ze swoimi nocnikarzami z państwowej telewizji. I to już powiedział. Oni już to wiedzą. Także zamiast teraz szybko ratować Polskę i budować system prawdziwie wolnościowy, oddać ludziom wpływ na szkołę, oddać ludziom pieniądze, czyli szybko zmniejszać podatki, bo wiecie, jak ludziom by się zmniejszyło teraz podatki, jakby się rozpoczęło likwidację ZUS-u, to później lewicy by było trudno wyrwać te zdobycze. A co oni robią? Jeszcze więcej podatków, jeszcze więcej regulacji. To są niszczyciele państwa polskiego. To są szkodniki narodu polskiego.
No ale wybory następne dopiero za 3 lata.
Może za
3 miesiące.
O tych
przyspieszonych wyborach, no to tak jak już mówiliśmy, no zwieszczysz je już od ponad pół roku. No dalej
no,
ich
czekaj,
nie widać.
No. Daj mi szansę, no ja nie jestem w parlamencie.
Myślisz, że będą te przyspieszone wybory, że ten rząd upadnie?
Mogą być różne scenariusze. Może państwo upaść. Ja cały czas ostrzegam przed tym scenariuszem. Mówiłem, pamiętacie niedawno, chyba 2 tygodnie, może 10 dni, można to sprawdzić na nagraniach, mówiłem, jak z podkulonym ogonem wycofają się z tej wojenki z Niemcami, czyli spółka Polska-Węgry. I co? I dzisiaj? Już powoli? Waszczykowski powiedział, zdrada, mości panowie, jesteśmy i tak dalej.
No, no już, mają, już no jest. Mówią też już europosłowie, jest. Że ma być jakiś tam kompromis,
no,
coś tam,
no,
ale
no,
jednocześnie
no.
Orban przyjechał, Morawiecki nałożył
maskę, a Orban się z niego śmieje, bo to Orban umieścił to, nie nasi. To Orban to u siebie umieścił, żeby pokazać, z jakimi patafianami ma do czynienia. Dajcie
jednak
spokój.
Jednak dłużej w tej masce wytrzymał ten Kaczyński. Nie będzie tego weta? Przejdzie ten mechanizm?
Niemcy zrobią swoje. Jak to? Nie wiem. To jest ich kuchnia polityczna. Ja nie wiem, jak się ich niemiecką kiełbasę, jak to się, Wurst, czy jak się to robi?
Koncita,
czy jak? Oni zrobią swoje. Przecież z tymi, i tutaj to wiecie, to już słów takich z normalnego słownika brakuje, ale z tymi niedołęgami czy sabotażystami z PiS-u można wszystko zrobić. To nie są politycy żadnej klasy. Jakby wziąć ligę sportową, to jaka tam jest najniższa liga teraz?
Okręgowa.
To oni dopiero aspirują do okręgówki. Oni tylko swoich słabych przeciwników, oni bezbronnego Polaka potrafią pałować i atakować. Na forum polityki nawet Unii Europejskiej, już nie mówię o światowym, to są dzieci we mgle. Albo gorszy wariant. Agenci już dawno zaprzedani obcym siłom.
Przechodzimy do waszych głosów. Edward Gębala, ale technika nawet wiadomości ryzyk odbiera w czasie mszy.
No widzicie, tu pod tym względem ksiądz Tadeusz Rydzyk zrobił dobrą robotę. On zrobił dobrą robotę, te jego początki, lata 90. To jest mniej więcej ta droga, którą telewizja Idź Pod Prąd idzie. Poszedł całkowicie antysystemowo, przeciwko wszystkim, przeciwko hierarchom też, nie? Powiedział, ludzie, chcecie mieć wolne media? To wpłacajcie. No i naprawdę popłynęła rzeka pieniędzy. On zaczął naprawdę, ludzie na to czekali. I przez parę lat on robił dobrą robotę. Oczywiście nie ze wszystkim się tam zgadzam. Można powiedzieć, z wieloma rzeczami się nie zgadzam, bo wiadomo, że piersi no to tam ruszyli tacy no powiedzmy kato-fundamentaliści, antysemici różni, tak. No ale dał im tę sztubę, no niech se gadają, nie? Ale potem zaczęły się gierki już polityczne. Zaczął dostrzegać, że odpowiednio zarządzając tym swoim elektoratem, który już miał duży dzięki mediom i, że tak powiem, popychając go w stronę jednej czy drugiej partii politycznej, on może liczyć na profity z tej partii. Czyli nie zaczął służyć, nie tak jak wcześniej służył tym ludziom, którzy płacili mu, żeby to radio budował, ale zaczął tych ludzi sprzedawać partiom politycznym. A one mu płaciły dużo więcej niż ci ludzie. I w tym momencie się skończył jako ten, który mógł naprawdę Polskę podnieść z kolan.
No widać też, że wyparł się, tak jak mówisz tam o tych latach 80., jakichś tam jego wielkich ideach. To, co teraz mówi o tych dzieciach, o pedofilii, no to jest całkowite zaprzeczenie jakiejkolwiek moralności chrześcijańskiej. Mariusz Borucki, czyli ksiądz Rydzyk nie chciał powiedzieć tego, co powiedział? Trutu, tutu, kłębek drutu.
Nie, no to są kłamstwa. To myślę, że tu pewna czerwona linia została przekroczona i to już tego tak nie można zostawić. Tego tak już nie można zostawić. Myślę, że i autorytety kościelne, i świeckie wiedzą. Jedynie, zobaczcie, katoliban nabrał wody w gębę, a Czarnek jeszcze idzie,
dalej.
Czarnek jest jeszcze, że tak
ostatni
powiem...
Ostatni wierny.
Katoliban stoi nad przepaścią, a Czarnek zrobił dwa kroki do przodu i właśnie lewituje. Nie? Także on składa gratulacje po tym wszystkim. Nie? Ziobro się nie odciął. Zobaczcie, już ten rzecznik praw dziecka, już tam nie mogłem krzyczeć. Wiecie dlaczego?
Bo miałem maseczkę.
Maseczkę miał! To się trzeba było uchylić i powiedzieć, proszę nie kłamać, nie? Albo wyjść. Co to, maseczka to jednocześnie kajdany ci wbiła?
Kaganiec.
Ale weź, daj spokój, nie? Także kompromituje się niestety. On rzeczywiście tam aż podskakiwał na tej ławce, ręce do góry wznosił, jak on tam aplauzuje księdzu Tadeuszowi. Także skompromitował się i ten dość zasłużony dla sprawy polskich dzieci i obrony polskich dzieci człowiek. Także no wstyd. Ale to jest ta właśnie katolicka lewica. No. Przyjdzie, sprawdzam i oni się tak zachowują. Pamiętasz takich naprawdę fajnych ludzi, towarzysko? Nie? Ta pani Stankiewicz, nie? Ewa Stankiewicz, kiedyś no, gwiazda tu wschodząca takiej antysystemowej, okołopisowskiej opozycji, 2011 rok, czy pan redaktor Pospieszalski, przecież kiedyś to jego, jak to tam był ten taki jego program rozmowy? Warto rozmawiać. Warto rozmawiać, to przecież to jedyne, co się dało w telewizji tej platformerskiej oglądać, to był Pospieszalski i Warto Rozmawiać. To przecież myśmy byli friendami. Na szyję się nam rzucała Stankiewicz, na tyśmy byli. Mówi, pastor, jak widzieli pastor, tu już lecieli z kamerami i zobaczcie, i tu nas filmowali, jak tylko się pojawiliśmy pod tym pałacem pod krzyżem tam i tak dalej, nie? W zwiastunie filmu Krzysztof, ja tam, wiesz, prawie, nie wiem, czy 50%
w tym pierwszym zwiastunie.
Potem
jakoś nagle
A potem przyjechali do Lublina. My wychodzimy też ze sztandarami tego, a idzie Pospieszalski, ja idę do niego, a on już nie, oślep nagle.
Może ptak przyleciał.
No Stankiewicz trzymała się z drugiej strony. Chodziła, już jak później rozeszli się ludzie, to jednak podeszła. Mówi, panie Pawle, ja miałem wielkie kłopoty przez pana. Myślałeś, jakie kłopoty przez mnie? Co ja złego zrobiłem? Albo pan papieża krytykuje. Ewa. To chyba na ty byliśmy. Ona chyba na ty mówiła. Ewa, przecież myśmy się umówili na walkę polityczną, a nie na spory teologiczne o twojego papieża czy coś takiego, nie? przecież jest moja wolność, co ja mówię o papieżu, czy o dogmatach Kościoła katolickiego. Przecież wiedziałeś, że jestem nie katolikiem, pastorem, no to chyba nie będę wychwadał katolickiego papieża. No to chyba dość proste, nie? Jak dwa razy... No ale jak? No nie, no ty se możesz być nie katolikiem. No ale papieża musisz chwalić, noż to! Noż to taka u nich wolność w tych łbach katolickich.
No, jest protestant i jest jakoś w tym TV-pisie.
No, a, właśnie, on chwali.
No właśnie,
a on chwali. A on chwali. No chwali i nawet
to
jest...
podobno Pereira tam też ostro działał wtedy właśnie, podstrywając ciebie.
No miałem nieprzyjemność spotkać to indywiduum.
Rafał Bąk, jak pogodzić Kościół katolicki i LGBT? Znaleźć wspólnego wroga, biblijnych chrześcijan. Takiego scenariusza się spodziewam.
To może być trafne przewidywanie. To, co się dzieje w Niemczech i pastor Lacel, który jest prześladowany za swoje wypowiedzi. Pamiętacie, że na razie jako tu jedyne duże środowiskośmy jasno wygłosili, ja wygłosiłem oświadczenie popierające pastora Lacela. Jest ono już po niemiecku, po angielsku, można rozsyłać. Zobaczcie, media głównego nurtu cichosza, nic, chociaż... Napisały tam troszeczkę niektóre, chyba katolickie media, tam parę zdań jakiś czas temu napisały o tym skandalicznym niemieckim wyroku. No to teraz o tym, że tu Polacy popierają, to już nic nie ma, cichosza. Nawet te pseudochrześcijańskie czy katolickie media nic o tym nie piszą. No ale to taka już specyfika wolności w Polsce, nie? No ale to już niech tam im będzie. Ja w tym oświadczeniu jasno powiedziałem. To, co robią Niemcy dzisiaj z biblijnymi protestantami odważnie mówiącymi prawdę, którą Jezus przekazał w swoim testamencie, to jutro będzie chleb powszedni w całej Unii Europejskiej, czyli także w Polsce. Kościół katolicki się wykiwa. To zresztą widać przy wyroku na Jędraszewskiego. Dzisiaj akurat chyba jest uzasadnienie. Zobaczcie. Nie mówią, że Jędraszewski może se mówić zambony, co chce o homoseksualistach, bo jest wolność słowa. Nie taki jest wyrok sądu. Jędraszewski może mówić, co chce o homoseksualistach, bo Jędraszewski ma konkordat. A protestanci nie mają konkordatu. Czyli protestantów w tiurmu, a biskupów katolickich na razie nie dotykamy. Dzisiaj będziemy troszeczkę o tych zmianach w Kościele katolickim mówić w programie popołudniowym Którędy do nieba, bo papież Franciszek ogłosił, że jedzie do Iraku. To jest właśnie starożytne miejsce Babilonu. I tam będzie nawoływał do zjednoczenia znowu wszystkich religii. No to już właśnie tu nasz widz trafnie ten kierunek pokazuje. Kościół katolicki pójdzie na totalną współpracę z rządem światowym, z lewicowością, nie wiadomo z czym tam jeszcze. A na placu boju pozostaną tylko pastorzy protestanci. A ich się pozamyka do więzień. Taki jest plan. Pytanie, czy pozwolimy go zrealizować.
Odnośnie tego, co mówisz, przypominamy, że już jest dostępne w języku niemieckim oświadczenie Kościoła Nowego Przymierza w sprawie procesu i skazania pastora Olafa Lacela z Kościoła Ewangelicznego w Bremie. Prosimy Was o promocję, szczególnie wśród niemieckojęzycznych znajomych. A my teraz przejdziemy do tematu, o którym mówiliśmy już od kilku dni, nawet w zeszłym tygodniu już zaczęliśmy o tym mówić. To jest o zbiórce, jaką Johnny Daniels zorganizował dla polskich sprawiedliwych wśród narodów świata. Powiedział, że szczególnie teraz w okresie pandemii spędzą święta sami. No i właśnie w podziękowaniu dla nich organizuje dalej, bo dzisiaj jeszcze można wysyłać, można jeszcze wziąć udział w tej zbiórce. Szczegóły widzicie teraz na ekranie. To jest From the Depths Fundacja. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły. A ja rozmawiałem dzisiaj z Mateuszem Wojnarem, szefem klubu Idź Pod Prąd Warszawa, o tym, jak oni wsparli tę akcję. Zapraszam teraz na tą rozmowę.
Jest z nami Mateusz Wojnar, szef klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Witam cię, Mateusz.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Mateusz, wiem, że jako klub Idź Pod Prąd Warszawa przeprowadziliście zbiórkę, zareagowaliście na wezwanie Johnny'ego Danielsa o pomoc dla sprawiedliwych wśród narodów świata, o przygotowanie paczek świątecznych. Opowiedz nam, jak to wyglądało, co udało Wam się w tej sprawie zrobić.
No właśnie wczoraj klub Idź Pod Prąd Warszawa przekazał Fundacji From the Depth dary, które w tym najbliższym czasie przedświątecznym zostaną wręczone Sprawiedliwym wśród narodów świata, którzy mieszkają na terenie całej Polski. My byliśmy w kontakcie z panem Johnem Danielsem, także zakupiliśmy te rzeczy, które są najbardziej potrzebne. Tak jak zostało nam to powiedziane, te osoby, które są starsze, no bardzo potrzebują przede wszystkim dobrych, ciepłych kocy i też termoforów oraz jakichś sanitarnych rzeczy. Także zdecydowaliśmy się na zakup kocy i termoforów i przekazaliśmy w sumie 12 kocy, 15 termoforów, też paczki, 3 paczki maseczek, 8 butelek płynów do dezynfekcji. Natomiast zdecydowaliśmy się również na napisanie kartek z życzeniami dla sprawiedliwych i w sumie przekazaliśmy również 50 ręcznie napisanych kartek z życzeniami dla naszych bohaterów.
Mateusz, dziękuję Ci przede wszystkim bardzo w imieniu całej redakcji Idź Pod Prąd za to, że jako klub przeprowadziliście taką akcję. Powiedz nam, dlaczego uznaliście, że to jest wartościowe, dlaczego warto się zaangażować w pomoc właśnie dla sprawiedliwych wśród narodów świata?
Znaczy, tych akcji pomocy w tym okresie jest dużo, natomiast no, o tej akcji niewiele słychać w mediach, było o niej mówione w telewizji Idź Pod Prąd i dlatego po prostu chcieliśmy przez ten niewielki gest no, wyrazić naszą ogromną wdzięczność za bohaterstwo, jakim wykazali się sprawiedliwi, którzy ratowali życie Polaków narodowości żydowskiej i po prostu bronili w tamtym czasie tych wartości, z których Rzeczpospolita Polska była zawsze znana, dumna, no i dzięki którym była wielka, także chcąc wyrazić wdzięczność i wiedząc, że te osoby są w potrzebie i też nie ma ich już tak wiele, nie pozostało ich już tak wiele w tej chwili. Tak jak przekazał Johnny Daniels, przygotowują w sumie 74 paczki, także no, te osoby niestety odchodzą i no, trzeba się też spieszyć, żeby przekazać im po prostu w jakiś sposób, w jakiejś formie też właśnie tą wdzięczność za to, co zrobili.
Mateusz, dziękuję Ci jeszcze raz. Też przekaż nasze podziękowania całemu klubowi. Czy coś chcesz na koniec jeszcze dodać?
Tak, no ja przede wszystkim chciałem właśnie podziękować wszystkim osobom z klubu Idź Pod Prąd, całemu klubowi za uczestnictwo w tej akcji, za włączenie się w tym też trudnym czasie pandemii. Wymagało to pewnych no właśnie zabiegów i logistycznych i oczywiście zachowania tutaj bezpieczeństwa, więc no nie było to aż tak łatwe, jak gdybyśmy no nie było tej, nie bylibyśmy w tym czasie chińskiej zarazy, więc tutaj naprawdę szczególne uznania dla wszystkich, którzy się włączyli i też właśnie dla tych, którzy odręcznie napisali kartki z życzeniami, dlatego że to też była taka praca, no po prostu taki wkład właśnie od serca tych osób, które właśnie napisały życzenia dla tych osób, dla naszych bohaterów.
No to już dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę, za to, co zrobiliście i do usłyszenia.
Również dziękuję, do usłyszenia.
To był Mateusz Wojnar z klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Dziękujemy klubowiczom naszym wszystkim z Warszawy jeszcze raz za tą akcję. Coś chcesz dodać do tego? No,
jestem pod wrażeniem, że w czasie pandemii, kiedy rzeczywiście przeszliśmy praktycznie tylko na kontakty wirtualne, udało się tę akcję w rzeczywistości z konkretnymi darami, szczególnie te kartki mnie ujęły, że 50 kartek, to myślę, że prawie no, dla wszystkich, no 2/3 zdaje się tych paczek będzie miało jakieś odręczne życzenia. Myślę, że też inni to zrobią. My też jeszcze będziemy dzisiaj na koniec, pokażemy Wam materiał też tu z Lublina, też włączamy się w tę akcję. Także cieszę się, że to nie był tylko taki no, informacja i koniec, tylko że gdzieś nasi widzowie, nasi klubowicze no, wzięli sprawy w swoje ręce i tak wspaniale wsparliście tę akcję. Ja o sprawiedliwych wśród naszego narodu, no to już mówiłem wielokrotnie. Także teraz dziękuję wam za to, że chcieliście czynem także upamiętnić ich pamięć.
Po programie, tak jak powiedziałeś, zobaczycie jeszcze materiał właśnie o sprawiedliwych wśród narodów świata. Wracam jeszcze do waszych pytań. MH, to co już pisałem, jak Rydzyk naraził bezpośrednio Kościół katolicki, to episkopat szybciutko zabrał głos. Gdy trzeba było bronić decyzji Trybunału Konstytucyjnego na temat aborcji, wtedy milczeli. Himalaje obłudy.
Tak, no tu pan Hołownia chyba tak powiedział. Mówię, daleko mi jest od poparcia tego człowieka. Moim zdaniem to jest kolejna wydmuszka, która ma zwieść Polaków. Tu różni generałowie się w poparcie zaangażowali. To już jest wystarczający sygnał, że nie jest to coś takiego autentycznego, oddolnego. Coś takiego jak środowisko telewizji Idź Pod Prąd. Ale widać, że tak jak pan młody Wałęsa wczoraj powiedział, że odchodzi z Kościoła katolickiego, to dzisiaj w tym duchu wypowiedział się, czy tam wczoraj, także pan Hołownia mówiąc, ale po co nam episkopat?
Powiedział tak, mówię to jako katolik, nie wiem po co nam dzisiaj episkopat polski. On nic do mojego życia nie wnosi, nie ma go w ważnych kwestiach, a jak się wypowiada, to prawie zawsze bez żadnego znaczenia dla rzeczy, które się realnie dzieją.
Czyli takie pitu-pitu, albo nabierają wody w usta, albo pitu-pitu, nie? Tu ciekawostka, pamiętacie, rzecznik episkopatu ksiądz Gęsiak gościł w naszej telewizji i tak bardzo ciepło się wypowiadał, mówił, że już nie będzie nas dyskryminował, tu Kościół katolicki i tak dalej. Po czym zwróciliśmy się do jednego z przedstawicieli episkopatu, jeśli ten taki ksiądz, który od dzieci i młodzieży chyba jest taki tam tego, i on oczywiście powiedział, tak, udzielę wam wywiadu, nie ma żadnego problemu, już wszystko było umówione, a on nagle mówi, a nie, nie udzielę wam wywiadu. No nie, bo nie, nie, bo nie. Aha, czyli zobaczcie, ile są warte słowa katolickich hierarchów.
Alex Ol, PiS to nie są do końca sabotażyści. To są po prostu idioci i kretyni. Nazwisk nie będę wymieniał. Sami je znacie i dalej nie ma na kogo głosować. A opozycja intelektualnie jak rządzący dom wariatów.
No niestety, no. Znowu mógłbym się odwołać do Księgi Przysłów Salomona. Tam, gdzie mądre, dobre kierownictwo. To jest 11 rozdział Księgi Przypowieści Salomona. Tam naród się podnosi. Tam, gdzie złe przywództwo, tam naród upada. Polska nie ma dobrego przywództwa. Polska nie ma nawet widoków na dobre przywództwo, bo tutaj nie ma żadnej dobrej zmiany na to, z tej niezwykle dobrej zmiany. Nie? Tu jest tylko poruszanie się w bagnie. Staniesz, to na pewno się zapadniesz. No, przeskakuje się, jak się chodzi po bagnie, no to się przeskakuje z takiej kępy na kępę, nie? Stajesz na tę kępę, ona ładnie wygląda, ale stajesz się, zapadasz, nie? No ale przeskakujesz na następną. Oczywiście nie masz nadziei, że ona cię utrzyma, ale chwilę cię utrzyma i znowu się zapadasz. No to są te wańki wstanki, czyli partie polityczne układu okrągłego stołu, te Kukizy, te Hołownie. To tylko tak, no, skoczysz na to, myślisz, że to, oj, znowu nadzieja płonna, znowu nic z tego nie będzie. Ja myślę, że jest to banda idiotów, jest to banda fanatyków, ale sterowana przez tych, których umiejscowił tutaj towarzysz Kiszczak. Dlatego właśnie prezydent Duda nie zrealizował dwóch swoich podstawowych obietnic. Pierwsze to śledztwo, prawdziwe śledztwo, co do zamordowania niezłomnego księdza Tadeusza. Przepraszam, Jerzego. Tadeusza chcieli zabić. Księdza Jerzego Pobiełuszki. To było jedno z pierwszych takich haseł wyborczych. Tego chciała ta katolicka część. Bo wszyscy wiedzą, że to był mord polityczny. Zbrodnia, gdzie dogadali się jakaś część episkopatu i komunistyczni zbrodniarze. Że tego księdza trzeba usunąć z drogi, żeby mógł być okrągły stół. I drugie śledztwo, ale tego nie obiecywał, to dzisiaj dopiero się o to dopominamy. Śledztwo w sprawie zamordowania księdza Blachnickiego. Tych dwóch ludzi, a nie Jan Paweł II. chciało obalenia komuny. Naprawdę. Naprawdę. I obaj zostali zamordowani. A druga obietnica, publikacja raportu, aneksu do raportu o likwidacji WSI. Duda i Kaczyński stwierdzili, że tobie i mnie wara od poznania tego dokumentu. To już wiecie, kto tak naprawdę w Polsce rządzi. A do wykonania kolejnych tych różnych odsłon teatrzyku zwanego rząd III RP, czy Sejm, czy prezydent i tak dalej. A to już się tak.
Mariusz Borucki pisze na Twitterze: sorki, ale ostatnio co się w Polsce wyrabia, ciężko komentować, bo na przykład Czarnek jako minister szkolnictwa mocno grzmi na LGBT+, ale taką samą Sodomę i Gomorę w kościele katolickim usprawiedliwia. Taki wzór daje nierząd, że człowieka ciarki przechodzą.
Dokładnie. Po nich stan moralności w Polsce będzie gorszy niż przed nimi. Oni są gorsi niż lewica, jeśli chodzi o niszczenie moralności w Polsce.
Przechodzimy do ogłoszeń, chyba że jeszcze coś chcesz na koniec dodać.
Rzeczywiście smutno jest to komentować. Tu też nie jest mi lekko na duszy, kiedy widzę to, co się dzieje i przewiduję różne rzeczy, o których nie zawsze wam mówię, no bo pomyślicie, że no to są zbyt czarne scenariusze. Delikatnie uprzedzam, że przed nami likwidacja Polski. Z tym trzeba się liczyć w najbliższej przyszłości. No ale dobra, no. Jeszcze, jak to się mówi, piłka w grze. Jeszcześmy całkiem wszystkiego nie przegrali. Jeszcze gramy. A najważniejsze, i to jest jakaś jasna część tego wszystkiego, to jest to, że Polacy sięgają wreszcie do Biblii. Wczoraj rozpoczęliśmy Księgę Apokalipsy, najtrudniejszą ostatnią księgę Biblii. Nie? Było dużo ludzi, ale jeden głos mnie szczególnie ujął na czacie. Mniej więcej zacytuję z pamięci. Słuchajcie, jestem tu nowy. Co to jest? Jakaś sekta? Przyszedł. Człowiek już widać, że całkowicie spoza. Nie wie, o co chodzi. Ale zaciekawiony, że gdzieś wreszcie mówi się o Biblii. Mówi się rzeczowo. Mówi się jasno. Prosto. Zrozumiale. To jest nadzieja dla Polski. Czy zdążymy, żeby jeszcze zatrzymać likwidację państwa polskiego? Nie wiem i tego nie obiecuję. Ale na pewno zrobimy dobrą robotę, jeśli chodzi o przygotowanie fundamentu dla przyszłego pokolenia. To jest najważniejsze. Chyba, że wcześniej Jezus wróci. A to wtedy zbierzemy, można powiedzieć, ostatnie żniwo.
Zachęcamy was do skorzystania ze świątecznej oferty sklepu Idź Pod Prąd. W promocyjnych cenach znajdziecie wiele książek oraz film Genesis – Raj utracony. Zapraszamy na stronę sklep.idzpodprad.pl. Ramówka na dziś, co was jeszcze czeka w telewizji Idź Pod Prąd. O 18:00 program Którędy do Nieba. Temat: czy papież zbuduje apokaliptyczny Babilon? Ma plan na 2021 rok. O tym już dzisiaj trochę powiedziałeś. A o 19:00 serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Za chwilę zaprosimy was na materiał o pomocy właśnie dla sprawiedliwych wśród narodów świata. A potem Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, gdy chrześcijanom dobrze się powodzi. A potem kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. My się będziemy już z państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
Jesteście kwiatem naszego narodu. To dzięki wam możemy pokazywać całemu światu, że nie straciliśmy swojej wielkości od czasu XVI wieku. Bo to wtedy Żydzi, chociaż przyszli już wcześniej, kilkaset lat temu, wcześniej znaleźli gościnę w polskiej ziemi, to już w X, XI wieku są świadectwa, ale Polska wtedy jeszcze była bardzo niestabilnym państwem. Traciliśmy niepodległość, później różne wojska, tego, śmego. Wiek XIV, XV, XVI, zaczynamy budować wielką Polskę, wielką Rzeczpospolitą dokładnie, bo kiedy powiem wielką Polskę, to jest nieprecyzyjnie historycznie, bo to był zawsze taki konglomerat narodów. Oczywiście Polacy, Polanie czy tam Wiślanie to byli trzonem tego zbioru narodów, które stworzyło rzecz wspólną, rzecz pospolitą. To właśnie to znaczy, ta nazwa, którą do dzisiaj kultywujemy. I wtedy, w XVI wieku, kiedy mieliśmy już najsilniejszą w naszej historii państwowość, to jest zresztą czas, kiedy właśnie Biblia dotarła masowo do każdego szlacheckiego domu, a na Śląsku Cieszyńskim do każdego chłopskiego domu, bo to jest jedyny ten teren, gdzie rzeczywiście Biblię zaczęli czytać także mieszkańcy wsi, także wtedy chłopi. Stąd do dzisiaj ta część Polski ma inne oblicze. Tam Kościół luterański dominuje. Także wtedy żydowscy rabini dziękowali Bogu za Polskę. Mówili, gdyby Bóg nie dał nam Polski, to nasz naród by wyginął. A Bóg nam dał raj na ziemi w postaci Polski. Raj dla Żydów. Tak mówili w XVI wieku. Tu jesteśmy wolni. Tu możemy kultywować swoje zwyczaje, tradycje, czytać sobie Torę, czy co chcemy. W państwie Polaków. W czasach, kiedy straciliśmy państwo, w czasach zaborów różnie bywało, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie. Na początku bardzo dobrze, przecież żydowska kawaleria była w powstaniu kościuszkowskim. Później to już było trochę gorzej i nie chcemy tego ukrywać. Różnie to bywało, ale nie koncentrujmy się na tym, co jest smutnego w naszej historii. Ale odwołajmy się do tego piękna, które razemśmy zbudowali. I wy, sprawiedliwi, jesteście dziedzictwem tego piękna. Jesteście najpiękniejszym kwiatem, jaki w XX i XXI wieku jeszcze spora część z was świeci, jaśnieje. Przecież tutaj pani Krasnodębska, ona absolutnie nie składa broni. Ona nie żyje laurami sprzed tam 70 czy 80 lat. Ona dzisiaj walczy o wolną Polskę, o prawdę, o sprawiedliwość, o miłość między prawdziwymi obywatelami Rzeczpospolitej. Przecież spotkania z panią Krasnodębską widzieliście też i jej brata już niestety nie żyjąc. Pana Jarosza też w materiale naszej telewizji przygotowujemy film o tym kolejnym członku tej rodziny sprawiedliwych. Wy jesteście tym, co najlepsze mamy w naszym narodzie. Wy jesteście tym, co możemy pokazać światu z wielką dumą. To, co możemy zrobić, będziemy tę akcję propagować, włączymy się w nią, was, naszych widzów, wzywamy do włączenia się. Można też podziękowania pisać, bo wiadomo, pieniądze, prezenty są miłe, ale słowa płynące z serca, to myślę, że dla tych ludzi będzie największa przyjemność i wdzięczność, że Polacy o nich pamiętają, że rozumieją, że te ich gesty, kiedy za te niewielkie gesty, które oni Żydom wtedy dawali. Dzisiaj to się wydaje nic, a dać komuś bochenek chleba. Za to wtedy była kula w łeb. Tu słyszeliśmy tę historię z Piast, gdzie rodzina tamtejszych piekarzy pomagała gettu żydowskiemu w Piaskach. To wszystko znajdziecie na naszym kanale, też w filmie, który przygotowaliśmy na ten temat. Wizytowaliśmy też przecież tę piekarnię i tę rodzinę. Dzisiaj to są wnuki, to są dzieci tamtych, którzy narażali życie. To wszystko dzisiaj jeszcze w Polsce jest. I my to mamy pokazywać. To mamy światu, można powiedzieć, wskazywać. To jest prawdziwa Polska. To jest dziedzictwo Wielkiej Rzeczpospolitej. Co się dzieje z państwem, z miastem, ze środowiskiem, kiedy prawdziwym chrześcijanom, mówię o nowonarodzonych chrześcijanach, nie o członkach kościołów chrześcijańskich czy z nazwy chrześcijańskich, tylko o tych, którzy osobiście zwrócili się do Jezusa Chrystusa i Jego krwią zostali obmyci. Jezus jest ich osobistym Zbawicielem i osobistym Panem, Pasterzem. Jeśli tacy ludzie mogą spokojnie żyć, to na przykład możemy zobaczyć w liście do Tymoteusza, ale ja chciałem się cofnąć do Starego Testamentu. Księga Przypowieści Salomona, 11, rozdział 10, werset. Gdy sprawiedliwym dobrze się powodzi, miasto się raduje. Zobaczcie, kiedy ludzie prawi przed Bogiem, postępujący tak jak wynika to z tego, że Jezus ich prowadzi, mają dobrze, nie są prześladowani. Kiedy czynią dobrze, to są, można powiedzieć, w jakiś sposób chwaleni, czy inne jakieś sposoby pozytywnego oddziaływania państwo stosuje, to wtedy wszyscy obywatele tego miasta i państwa zaczynają się cieszyć. Zaczynają widzieć, że uczciwość, prawość, służenie Bogu prawdziwemu, a nie bałwanom, przynosi korzyść, jest dobra. I coraz śmielej idą w tym samym kierunku, czyli zaczynają postępować dobrze, z radością. Ale wyobraźmy sobie przeciwną stronę. Gdy w danym społeczeństwie, narodzie ludzie uczciwi, prawi, chrześcijanie zaczynają być prześladowani, to strach pada na wszystkich. Pytanie, w jakim miejscu historii, jako Polska, jako Europa, jesteśmy.
Grudnia 1922 roku Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm i Senat, dokonały wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ konstytucja w głowie państwa dawała niewielkie uprawnienia, Józef Piłsudski nie kandydował. Zgłoszono 5 kandydatur: hrabiego Maurycego Zamoyskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Jana Baudouin de Courtenaya, Ignacego Daszyńskiego i Gabriela Narutowicza. Narutowicz kandydował z ramienia PSL Wyzwolenie. Zgodził się na to, ponieważ uważał, że nie ma szans na wygranie tych wyborów. Piłsudski odradzał mu to, uważając, że nie poradzi sobie z problemami, które stoją przed prezydentem. Narutowicz był profesorem Politechniki w Zurichu, specjalistą od budownictwa wodnego. Wybitnym teoretykiem i praktykiem, projektowane przez niego elektrownie wodne budowano w Szwajcarii, Francji i Włoszech. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócił do ojczyzny i był ministrem robót publicznych oraz spraw zagranicznych w kilku rządach. Głosowanie prowadzono w taki sposób, że jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał absolutnej większości, to odpadał ten, który miał najmniejsze poparcie i urządzano następne głosowanie. Ostatecznie Narutowicz wygrał z hrabią Zamoyskim, bo poparli go posłowie mniejszości narodowych i lewicy. Po tej porażce wyborczej Narodowa Demokracja rozpętała kampanię przeciwko Narutowiczowi. 16 grudnia, gdy prezydent przybył na otwarcie wystawy w Zachęcie, zastrzelił go Eligiusz Niewiadomski, malarz i profesor Akademii Sztuk Pięknych. Zapytany, jak mogłeś podnieść rękę na pierwszego obywatela Rzeczpospolitej, odpowiedział: za żydowskie pieniądze wybranego.